siebie. Duchu Święty, przyjacielu mój, Duchu Święty, przyjdź i mnie przemień. Duchu Święty, dziś otwieram serce Ci. Duchu Święty, chcę usłyszeć Ciebie. Duchu Święty, chcę za głosem Twym iść. Duchu Święty, rozpal ogień we mnie. Duchu Święty, chcę zapłonąć Nim. Rozpal ogień we mnie. Odnów to, co chore. Otwórz, co zamknięte. Zabierz wszelki żal, dotykaj i przemieniaj mnie. Rozpal ogień we mnie. Odmów to, co chore. Otwórz, co zamknięte. Zabierz wszelki żal, dotykaj i przemieniaj mnie. Dotykaj i przemieniaj mnie. Dotykaj i przemieniaj. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty, przyjacielu mój. Duchu Święty, przyjdź i mnie przemień. Duchu Święty, dziś otwieram serce Ci. Duchu Święty, chcę usłyszeć Ciebie. Duchu Święty, chcę za głosem Twym iść. Duchu Święty, rozpal ogień we mnie. Duchu Święty, chcę zapłonąć Nim.
Drodzy Państwo, dziś chcemy mówić o wróżbiarstwie i magii, a to wszystko z racji kateches, które podejmujemy, tematów na antenie Radia Maryja dotyczących miłowania Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Mówiliśmy o zabobonach, bałwochwalstwie, a dziś wróżbiarstwo i magia. Mówimy o ludzkich skłonnościach, które nie oszczędzają ani wierzących, ani też ateistów. Jednak zawsze rodzi się to pytanie, jaki jest naprawdę mój Bóg. Kiedyś ojciec święty Franciszek poruszał też właśnie temat bałwochwalstwa, tego, co odrzuca nas od Pana Boga. to pytanie o to, czego tak naprawdę pragnę. Czy jest Bóg miłością jedyną w trzech osobach? Czy też może jest moim obrazem, moim jakimś osobistym sukcesem? Bawochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Człowiek nie może żyć bez skupienia się na czymś. Zatem świat oferuje, jak Ojciec Święty mówił, taki supermarket bożków, którymi mogą być przedmioty, obrazy, idee, role. Na przykład powinniśmy modlić się do Boga, naszego Ojca. Mówi Ojciec Święty, pamiętam, że kiedyś idąc do pewnej parafii w poprzedniej diecezji, żeby odprawić mszę świętą, następnie miałem w innej parafii odległej około kilka kilometrów udzielić bierzmowania, poszedłem pieszo, przechodząc przez piękny park, ale w tym parku było ponad 50 stolików z dwoma krzesłami. Ludzie siedzieli naprzeciw siebie. Co robili? Wróżyli z kart tarota. Zamiast modlić się do Boga, który troszczy się o przyszłość, modlili się do swego bożka, by odgadywać swój los. To właśnie jest bałwochwalstwem naszych czasów. Zastanawia się, jak z wielu z was chodziło do wróżki, żeby rzuciła karty, odgadywała waszą przyszłość. Ilu z was chciało, żeby na przykład odczytano wam przyszłość z waszych rąk, zamiast modlić się do Pana? Na tym polega różnica. Pan żyje, a inne bożki, bałwochwalstwo, które na nic się nie zda, jak rozwija się bałwochwalstwo, przykazanie, opisuje fazy. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu. Nie będziesz oddawał im pokłonu. Nie będziesz im służył. Słowo idol w języku greckim wywodzi się od czasownika widzieć, a bożek to wizja, która staje się fiksacją, jakąś obsesją. Nie będziesz oddawał im pokłonu. Idole domagają się kultu, rytuałów. Dla nich padamy na twarz i wszystko poświęcamy. Chcemy pytać się dlaczego? Dlaczego te praktyki, tym praktykom nie powinniśmy poświęcać czasu, otwierać na nich naszego umysłu, serca? Bo Bóg brzydzi się magią, brzydzi się wróżbiarstwem. Wróżbiarstwo i magia już wśród narodów starożytnych były zjawiskiem bardzo powszechnym, ale sankcjonowanym przez religie starożytnych Egipcjan, Babilończyków, Greków, Rzymian. Tym bardziej warto się nad tym zastanowić, dlaczego w Starym Testamencie tak stanowczo zakazano jakichkolwiek tego rodzaju praktyk. Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan Bóg twój, tak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, nie ucz się popełnienia tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan Bóg twój. Mówimy, Bóg brzydzi się magią, wróżbiarstwem. Dlaczego ci, którzy je uprawiają, dopuszczają się wobec Niego niewierności? Czyżby stanowiły na jakąś formę bałwochwalstwa, jakąś formę kontaktu z siłami zbuntowanymi przeciw Bogu? Owszem, w tej właśnie perspektywie, jako jeden z przejawów bałwochwalstwa w Starym Testamencie postrzega się wróżby oraz różnego rodzaju praktyki magiczne. Toteż Biblia nie neguje jakiejś realnej skuteczności tego rodzaju praktyk. Podkreśla tylko po pierwsze, że ich moc działa jedynie w takim stopniu, w jakim Pan Bóg dopuści. Nie ma bowiem takich ciemnych sił, które mogłyby w najmniejszym stopniu zagrozić Bożemu panowaniu nad światem lub je nawet przyćmić. Przypomnijmy sobie choćby historię czarownika Balaama, który okazał się niezdolny do zaszkodzenia ludowi Bożemu, mimo że właśnie w tym celu został sprowadzony przez swojego króla. Co więcej, Bóg swoją mocą przymusił go do wygłoszenia nad tym ludem błogosławieństwa. Moce towarzyszące magii, towarzyszące wróżbom, Biblia zawsze przedstawia jako związane ze śmiercią. Albo rodzi ona czyny śmierci, albo ostatecznie do śmierci moc ta prowadzi. Znamienne, że opisuje niegodziwości króla Manassesa. Autor biblijny wymienia jego praktyki okultystyczne. Bezpośrednio po zapisie, że zabił on własnego syna w ofierze Molochowi. W Księdze Królewskiej czytamy: przeprowadził syna swego przez ogień, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy, wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak iż go pobudził do gniewu. Może tu popatrzmy to dzieciobójstwo jako akt kultu bałwochwalczego. Zostało wymienione wśród różnych praktyk okultystycznych również w Księdze Powtórzonego Prawa. Ale też ta bezsilność wróżbitów, czarowników, astrologów wobec śmierci oraz niszczącej mocy grzechu z wielką wyrazistością opisuje Księga Izajasza. Czytamy: sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie, pomimo wielu twoich czarów i mnóstwa twoich zaklęć. Niechaj się stawią, by cię ocalić, owi opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć. Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni. To pytanie, dlaczego uciekanie się do wróżb, wywoływania duchów, praktyk magicznych charakteryzuje się taką grawitacją ku śmierci i zniszczeniu. Ojciec Jacek Sali mówi, że moim zdaniem dlatego, że ludzie sięgający po te praktyki nie wiedzą o tym, że ostatecznym wymiarem rzeczywistości jest miłość. Mają natomiast poczucie czy przeczucie, że nie do nich należy ostateczna decyzja co do ich losu. W tej sytuacji zrozumiały jest potworny strach, jaki ich ogarnia. Strach ten próbują oni zmniejszyć poprzez próby podglądania przyszłości, jakiegoś zaklinania rzeczywistości, żeby im była bardziej przychylna. Nie wierzą w miłość. Ludzie ci traktują wolność jako coś w ostatecznym wymiarze pozornego. Wróżby oraz inne praktyki okultystyczne z jednej strony dają im poczucie aktywności w oczekiwaniu na to, co w ich mniemaniu nieuchronne. Z drugiej zaś strony, za pomocą zaklęć, czarów, człowiek myślący fatalistycznie usiłuje oswoić rzeczywistość, która jawi mu się jako wroga. Wydaje mu się nawet, że za pomocą zabiegu magicznego może przymusić ją do oddawania mu jakichś nadnaturalnych usług. Tutaj naprawdę stajemy wobec albo-albo. Albo jest Bóg, który jest miłością, kocha nas, oczekuje naszego zawierzenia oraz wzywa nas do wolności i brania odpowiedzialności za siebie i nie tylko za siebie. Albo znajdujemy się w polu działania sił ślepych lub nawet na nieprzyjaznych. Jedyne, co tu od nas trochę zależy, to ustawianie się między innymi z pomocą wróżb i magii. W takim miejscu tego pola, które wydaje się dla nas najbardziej korzystne. Zresztą, czy da się w ogóle wyobrazić, żeby człowiek, który próbuje wyczytać swoją przyszłość w kartach, w gwiazdach, umiał zarazem z ufnością i miłością powierzać swój los kochającemu nas Bogu? Czy ktoś fascynujący się czarami, fascynujący się magią, będzie pracował nad pogłębieniem swojej wolności, nad rozumieniem też, czym ta wolność jest dla niego? Nawet kiedy takiemu człowiekowi narodzi się dziecko, to więcej uwagi poświęci on badaniu gwiazd, pod którymi się ono urodziło, niż zastanawianiu się nad tym, jak ważne jest budowanie prawdziwej więzi z własnym dzieckiem i jak nieobliczalne szkody mogą wyniknąć z błędów w tym właśnie zakresie. Toteż księgi apostolskie w całości podzielają ten negatywny stosunek Starego Testamentu do wróżb i magii. Święty Paweł, czy w liście do Galatów, wymienia czary wśród grzechów, które rodzą się z ciała i, co ważne, istotne, wykluczają człowieka z Królestwa Bożego. W Apokalipsie świętego Jana czary są piętnowane obok zabójstw, nierządu i kradzieży. Zaś czarowników wymienia się obok rozpustników, zabójców i bałwochwalców. Tutaj myślę, że też warto sięgnąć do Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, czy 13, później 16. Z Nowego Testamentu jednoznacznie wynika, że uwierzenie w Chrystusa powinno pociągać za sobą radykalne zerwanie z wszelką magią i wróżbitami. Opis nawróceń, które dokonały się za sprawą świętego Pawła, pokazują, czy zawierają ważną informację. Wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Więc ta powyższa teza jest prawdziwa, niestety również w kierunku odwrotnym. Współczesna popularność różnego rodzaju praktyk okultystycznych świadczy o odchodzeniu od wiary. Najwybitniejszym współczesny religioznawca twierdzi nawet, że uczestnictwo w okultyzmie stanowi jeden z najskuteczniejszych środków krytykowania i odrzucania religii i kulturalnych wartości Zachodu. Więc to pytanie będzie pojawiało się z pewnością cały czas, ale my musimy dać temu odpowiedź. To my musimy uwierzyć w Boga i z miłości oddawać całe nasze życie. Ta praktyka wróżbiarstwa zakłada też, że życie ludzkie nie podlega Bożej opatrzności, lecz jakimś bezosobowym, tajemniczym siłom. Popatrzmy, że to korzystanie z wróżb czy z wróżbiarstwa prowadzi też do osłabienia, a w końcu i zerwania więzi osobowej z Panem Bogiem, opierającej się na posłuszeństwie, na ufności i zawierzeniu. Osoba zniewolona pragnieniem poznawania przyszłości, oddająca się praktykom wróżbiarstwa, czyni siebie też niezdolną do modlitwy, do życia sakramentalnego, a tym samym stopniowo ulega wpływom sił pochodzenia demonicznego. Wróżbiarstwo jest też odrzuceniem prawdziwego i jedynego Boga, czyli łamaniem pierwszego przykazania dekalogu. Stąd Pismo Święte surowo przestrzega przed tym grzechem. Nie będziesz się zwracał do wywołujących duchy ani do wróżbity. Nie będziesz zasięgał ich rady. Ja jestem Pan Bóg Twój. przeciwko każdemu, kto zwróci się do wywołujących ducha albo do wróżbitów, aby uprawiać nierząd z nimi, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu, bo ja jestem Pan, Bóg Twój. Wróżbiarstwo jest takim radykalnym oszustwem, sprzeniewierzającym się podstawowej prawdzie teologicznej, że przyszłość jedynie zna Bóg. A te rzekome wykradanie Bogu tej tajemnicy jest całkowitą iluzją. Nawet szatan nie zna przyszłości, ponieważ ona dopiero się tworzy poprzez dobrowolną współpracę człowieka z Bogiem. Jednak szatan doskonale wnioskuje na podstawie ukrytych dla ludzi mechanizmów natury, może jedynie ułożyć możliwy scenariusz wydarzeń z przyszłości, który jednak wcale nie musi się spełnić. Fakt, że jedynie Bóg zna przyszłość, w niczym nie ogranicza też ludzkiej zdolności kształtowania własnego życia. Przede wszystkim w tym, co najważniejsze, mianowicie w kwestii własnego zbawienia. Wróżbiarstwo radykalnie też przekreśla drogę chrześcijańskiego rozwoju, drogę powołania do świętości, propagując pewien determinizm, jakiś fatalizm. Unieważnia, popatrzmy też, konsekwencje wyboru dobra lub zła. Tak jak czytamy, Bóg stawia przed nami, to wybieraj dobro lub zło. Oprócz też takich zaburzeń duchowych, powiemy z opętaniem włącznie, uleganie przepowiedniom wróżbitów prowadzi też do lęku, do jakiegoś uczucia bezradności, osaczenia, rozpaczy, a może nawet w dalszej kolejności, czy jakichś konsekwencji, do ciężkich chorób psychicznych. I tu objawienie Boże, wypowiadające się poprzez Biblię, poprzez nauczanie Kościoła, to magisterium Kościoła, dla dobra samego człowieka surowo zakazuje uciekania się do którejkolwiek z form wróżbiarstwa, gdy chrześcijanin korzysta z horoskopów, usług wróżbitów, widzących, magów, wchodzi w konflikt z pierwszym i najważniejszym przekazaniem dekalogu. I tu tym samym wystawia siebie na niebezpieczeństwo działania mniej lub bardziej ukrytych sił złego ducha, którego celem, jak sobie to uświadamiamy, jest zerwanie więzi człowieka z Bogiem i doprowadzenie go do duchowej śmierci. Codzienne lekarstwo na taką pokusę, poznawanie przyszłości, jest modlitwa, jest życie sakramentalne, prowadzące do coraz głębszego zawierzenia Bożej obecności.
miłości Syna Boga, Pane. Chcę Jego imię wasze w niebie zapisane, w Jego miłości w